Analizujemy fundamentalną transformację funkcji obrazu w dobie sztucznej inteligencji. To przejście od wizualności jako świadectwa i dowodu do tak zwanego obrazu operacyjnego. Współczesny obraz przestał być narzędziem ludzkiej reprezentacji. Stał się maszynowym instrumentem władzy. Nie służy już do kontemplacji, lecz do uruchamiania konkretnych procedur, klasyfikacji, scoringu i nadzoru. Poprzez koncepcję maszynowego realizmu widzimy, jak redukcja ludzkiej wieloznaczności do danych i sztywnych kategorii pozwala na zautomatyzowaną kontrolę społeczną oraz ekonomiczną. Obraz nie jest już oknem na świat, lecz przełącznikiem w infrastrukturze. W tym układzie człowiek przestaje być widzem, a staje się obiektem przetwarzania. Znaczenie tej zmiany wykracza poza kwestię prywatności. Dotyczy ona samej autonomii poznawczej człowieka w świecie, w którym to, co nieprzeliczalne i niejednoznaczne, zostaje uznane za błąd systemu lub koszt operacyjny. Władza nad widzialnością staje się tutaj władzą nad prawdopodobieństwem ludzkiego losu. Przez ponad 150 lat fotografia opierała się na obietnicy śladu. Fotografia była materialnym świadkiem kontaktu. Ta wiara ukształtowała nowoczesną kulturę dowodu od albumów rodzinnych po satelitarne dowody zbrodni. Dziś ten pakt zmienił właściciela. Obraz przestał należeć do ludzkiego oka. Znaczna część współczesnej wizualności nie powstaje po to, by człowiek ją interpretował, lecz by maszyna wykonała operację. To zasadniczy przełom, przejście od wizualności cielesnej do maszynowej. Nowy obraz istnieje jako struktura danych, a jego widzialna postać jest jedynie ukłonem maszyny wobec naszego archaicznego oka. Prawdziwe życie obrazu toczy się w infrastrukturze nadzoru i systemach seoringowych. Obraz już nie jest oknem. Obraz jest przełącznikiem. Przesunięcie pytania z tego, co obraz znaczy, na to, co obraz uruchamia, jest kluczem do nowej teorii widzialności. Nowa analiza musi pytać o aktywację, wycenę i przymus. W kulturze postsztucznej inteligencji obraz wchodzi do świata przez procedurę. Tam, gdzie kiedyś było zobacz, pojawia się wykonaj. Obrazy nie patrzą jak ludzie. Patrzą, ponieważ są elementem infrastruktury widzenia, która czyni nas obiektami odczytu. Obraz patrzy na nas, ponieważ nas przelicza. To system społeczny i instytucjonalny, w którego architekturę wpisane są konkretne interesy. Kto buduje system rozpoznawania, pyta raczej, jak zwiększyć trafność klasyfikacji, obniżyć koszty i wycisnąć wartość. Maszyna nie musi być zła, wystarczy, że jest zoptymalizowana pod cudzy cel. Tu zaczyna się zautomatyzowana władza. Nie jest ona tyranem wydającym rozkazy. To raczej sieć drobnych, pozornie neutralnych decyzji. Władza algorytmiczna kocha język higieniczny. Ma ręce księgowego i sumienie automatu wendingowego. Diagnoza Paule rozbija mit obiektywności maszynowej. Maszyna widzi przez dane, a dane mają swoją historię. Widzi przez kategorie, które mają swoją politykę i zbiory treningowe, będące archiwami cudzych uprzedzeń oraz interesów. Obraz maszynowy to społeczeństwo zapisane w formie matematycznej. Głębszy kryzys dotyczy obrazów dla maszyn. To one podejmują ciche decyzje o dostępie, cenie czy ryzyku. Niewidzialny obraz operacyjny może przez lata regulować życie społeczne bez żadnego echa. Dziś manipulacja polega na zmianie funkcji obrazu w obiegu. Człowiek widzi uśmiech, maszyna widzi korelację, a instytucja możliwość działania. Kto nie rozumie, jak jest widziany, ten nie rozumie, jak jest rządzony. Nowoczesna władza nie musi już znać człowieka w sensie humanistycznym, wystarczy, że zna jego prawdopodobieństwa. Obraz staje się operacją, a zmienia się charakter prawdy. Dziś nie pytamy, czy fotografia odpowiada rzeczywistości, lecz jakie skutki wywołuje w systemie. Prawda zostaje otoczona przez skuteczność. Gdy ta udaje prawdę, zaczyna się epoka PSY opus. To środowisko, w którym treść jest optymalizowana tak, aby wywoływać pożądane reakcje behawioralne. Nowa propaganda nie krzyczy z plakatu, ona uczy się z twojego zatrzymanego kciuka. Następuje zerwanie rozejmu między obrazem a światem. W epoce generatywnej obrazy nie rozstrzygają rzeczywistości, lecz organizują wokół niej pole podatności. Śmierć fotografii to koniec wiary w ich relacje z tym, co rzeczywiste. Obraz jest prawdziwy nie dlatego, że coś pokazał, lecz dlatego, że coś zrobił. Władza obrazu nie potrzebuje już aureoli prawdy, wystarczy jej skuteczność procedury. W takim świecie człowiek musi zmienić kompetencje widzenia. Trzeba dostrzec w obrazie nie powierzchnię, lecz aparat, nie komunikat, lecz węzeł interesów. Należy pytać, kto go przechowuje i na nim zarabia, oraz jaka decyzja zostanie przez niego uruchomiona. To początek nowej higieny poznawczej. Nie chodzi o ślepą nieufność, lecz o wyższą rozdzielczość myślenia. Elita poznawcza to zdolność rozpoznawania warunków wiarygodności i interesów infrastruktury. Obraz przestał być niewinny, ponieważ włączono go w automatyczne systemy działania, które nie potrzebują naszej interpretacji, by wpływać na nasze życie. Jego główny odbiorca może nie mieć oczu, a kluczowy skutek może być decyzją administracyjną, scoringiem lub niewidzialną etykietą w profilu. Skończyło się złudzenie, że obraz jest przede wszystkim dla nas. Pod powierzchnią wygodnych funkcji wyrasta nowy typ władzy, rozproszony i automatyczny. To władza, która nie musi patrzeć człowiekowi w oczy, bo wystarczy jej jego wzorzec. Obrazy cyfrowe odłączyły się od ludzkiego wzroku. Dziś funkcjonują jako machine to machine sync, a człowiek staje się jedynie obiektem przepływu danych. To przesunięcie ma konsekwencję polityczną. Dawniej władza wizualna potrzebowała sceny. Monarcha portretu, państwo emblematu, a propaganda tłumu. Władza patrzenia była jawna. W nowym porządku patrzenie zostaje zautomatyzowane i rozproszone. Człowiek rzadko wie, kiedy stał się obiektem obserwacji. Zautomatyzowana władza nie zaczyna się od przemocy, lecz od wygody. Od obietnicy sprawniejszego ruchu, bezpieczniejszego miasta czy lepszej rekomendacji. Krytyka Paglena polega na pokazaniu, że ta sama infrastruktura może przebudować relacje społeczne według logiki nadzoru i automatycznego podejrzenia. Przykładem są systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Na powierzchni to porządek administracyjny, w głębi jednak powstaje ciągła mapa ruchu ludzi. Samochód staje się ruchomym znacznikiem nawyków, biedy lub ucieczek. Kamera nie dokumentuje świata z boku. Ona wchodzi w świat jako urządzenie wykonawcze. Szczególnie niebezpieczne jest partnerstwo państwa z prywatną infrastrukturą danych. Państwo wnosi przymus i legalność, firma zaś technologię i interes ekonomiczny. Powstaje hybryda, która zaciera granice między kontrolą a monetyzacją. Dziś kapitalizm i kontrola spotykają się w pragnieniu, by człowiek był coraz bardziej czytelny. Ale czytelność dla maszyny nie jest tym samym, co zrozumienie przez drugiego człowieka. Maszyna nie rozumie kontekstu ani ironii. Aby działać, musi przekształcić człowieka w zestaw parametrów. Uproszczenie, gdy zostaje sprzęgnięte z decyzją administracyjną lub rynkową, staje się formą władzy. Karykatura zamienia się w procedurę. Media społecznościowe kreowały się na przestrzeń więzi, lecz w sensie infrastrukturalnym to półprawda. Zdjęcie, które przesyłamy jako pamiątkę, staje się surowcem dla systemów rozpoznawania twarzy i mapowania relacji. Człowiek wrzuca wspomnienie, system wydobywa kapitał. Współczesny obraz przypomina dokument z podwójnym dnem. Dla nas widzialna jest powierzchnia, dla systemu istotne są dane. Błąd modelu nie unieważnia jego skutków. W zautomatyzowanej władzy błąd nie jest neutralny, jeśli system mył się na korzyść instytucji, koszt ponosi człowiek. Technologiczny błąd jest społecznie asymetryczny. Nie spada na wszystkich porówno, ma swoją klasę, rasę i status migracyjny. Maszyna może nie znać uprzedzeń w sensie moralnym, ale wykonuje je z chłodną pilnością buchaltera. Sednem problemu nie jest wyłącznie prywatność. Problem polega na tym, że na podstawie danych system może nas sortować i wyceniać. Dlatego kluczowa staje się autonomia percepcyjna oraz autonomia instytucjonalna. Jeśli każdy obraz i ruch stają się sygnałem dla systemu, człowiek zaczyna egzystować w przestrzeni permanentnej oceny. Szczególnie widoczne jest to w pracy, w magazynach, fabrykach czy biurach. Oficjalnie chodzi o bezpieczeństwo i efektywność, w rzeczywistości o mierzalność ciała. Pracownik zostaje sprowadzony do sekwencji gestów i mikropauz. Kiedyś Taylor mierzył ruch robotnika stoperem, dziś algorytm robi to samo za pomocą kamery i modelu predykcyjnego. Zautomatyzowana władza działa poprzez drobne korekty, z których każda udaje techniczną optymalizację. Kluczowym skutkiem jest zanikanie wspólnego pola doświadczenia. Gdy obrazy są personalizowane, każdy z nas otrzymuje inną wersję świata. Obraz publiczny przestaje być przedmiotem wspólnej interpretacji, staje się prywatnie dostrojonym bodźcem. Demokracja wymaga wspólnej zdolności rozpoznawania rzeczywistości. Jeśli ta zdolność ulega fragmentacji, wspólnota polityczna przypomina grupę ludzi zamkniętych w osobnych kabinach symulatora. Władza nad obrazem staje się władzą nad pętlą. Obraz, reakcja, pomiar, korekta. Nie należy jednak wpadać w fatalizm. Musimy pytać, kto projektuje kategorie, kto kontroluje dane i kto ma prawo do bycia nieobrazowanym. To pytania prawne, polityczne i ekonomiczne, a nie wyłącznie techniczne. Pozostawienie ich inżynierom czy marketingowcom przyniesie odpowiedzi w języku wydajności lub doświadczenia użytkownika. Niezbędna jest zatem interdyscyplinarna krytyka widzenia maszynowego. Gdy wynik staje się podstawą działania, przestaje być obliczeniem. Staje się decyzją społeczną. Najbardziej wyrafinowana władza nie polega dziś na zakazie patrzenia, lecz na organizacji warunków widzenia. Decyduje ona, co zostanie pokazane i jak użytkownik sam zostanie zobaczony. Kto kontroluje widzialność, ten kontroluje prawdopodobieństwo. Taka władza nie musi determinować zachowań. Wystarczy, że czyni jedne ścieżki łatwiejszymi, a inne droższymi. Tu właśnie niewidzialne obrazy odsłaniają swój najgłębszy sens. Są niewidzialne nie tylko dlatego, że widzi je maszyna, lecz także dlatego, że ich skutki rozpuszczają się w codzienności. Nikt nie otrzymuje listu z informacją, że jego wzorce zachowań obniżyły jego wiarygodność w oczach systemu. Władza działa najskuteczniej wtedy, gdy jej rezultat sprawia wrażenie naturalnego biegu rzeczy. Dlatego polityka przyszłości musi dotyczyć nie tylko wolności słowa, ale także wolności widzenia i wolności odbycia nieustannie widzianym. Trzeba pytać, czy człowiek może jeszcze spotkać rzeczywistość bez pośrednictwa systemów, które najpierw profilują jego pragnienia, a potem sprzedają mu obraz świata zgodny z tym profilem. Niewidzialne obrazy są testem dojrzałości instytucji. Państwo prawa to nie tylko formalna podstawa decyzji, ale możliwość zrozumienia jej logiki i obrony przed błędem. Demokracja zaś to sytuacja, w której nikt nie monopolizuje infrastruktury widzialności. Wolność to prawo do niebycia bez końca klasyfikowanym. Współczesna władza coraz częściej nie ma twarzy, bo ma kamerę. Optymalizacja bez odpowiedzialności jest jedną z najbardziej eleganckich form nowoczesnej przemocy. Pachnie postępem, mówi językiem tabel, a po cichu urządza świat tak, aby człowiek stał się dodatkiem do własnego profilu. Zautomatyzowana władza zakłada, że świat da się podzielić na klasy, a niejednoznaczność jest jedynie problemem technicznym. Tak zaczyna się maszynowy realizm. Tam, gdzie człowiek dostrzeże ironię lub metaforę, system wymaga wyniku. To metafizyka przymusu klasyfikacyjnego. Mówi światu, bądź jednoznaczny, bo inaczej nie mogę cię użyć. Maszynowy realizm opiera się na trzech założeniach. Pojęcia są stabilnymi kategoriami, posiadają wewnętrzną spójność, a podobieństwo wizualne dowodzi przynależności do grupy. To podejście jest jednak filozoficznie wątpliwe. Granice pojęć są ruchome i wynikają z praktyk społecznych, a nie z natury. Maszyna tego nie wie. Jej sukces to skuteczność predykcyjna. Problem zaczyna się w momencie przeniesienia tej logiki na kategorie społeczne, moralne i polityczne. Wówczas maszynowy realizm przestaje być narzędziem, a staje się ideologią. Udaje odkrywanie naturalnych klas, podczas gdy w rzeczywistości utrwala historyczne uprzedzenia pod maską matematycznej pewności. Źródłem problemu jest struktura zbiorów treningowych. Systemy nie rodzą się z czystego kontaktu z rzeczywistością. Uczą się na danych, które ktoś wcześniej zebrał i opisał. Każdy etap jest decyzją, co fotografujemy i jakie kategorie uznajemy za oczywiste. Zbiór danych to zawsze archiwum świata widzianego z konkretnego miejsca. Nie istnieje widok znikąd. Istnieje jedynie widok, który zapomniał, skąd patrzy. Przykład Imagenetu i Wordnetu pokazuje niebezpieczną filozofię rzeczownika. Zakłada ona, że jeśli coś jest rzeczownikiem, to wygląda jak rzecz i można to sfotografować. W ten sposób forma językowa zostaje pomylona z ontologią. O ile jabłko czy pies są łatwe do rozpoznania, o tyle kwestia zdrowia, płci czy normalności jest zupełnie inna. Tu zaczyna się przemoc klasyfikacji. To błąd rzeczownikowości, założenie, że każdy rzeczownik wskazuje na konkretną rzecz, którą da się uchwycić obrazem. Rzeczywistość staje się katalogiem muzealnym sporządzonym przez urzędnika pozbawionego wyobraźni. Dlaczego systemy niszczą wieloznaczność? Odpowiedź jest prosta, ponieważ wieloznaczność jest kosztowna, wymaga czasu i interpretacji. Współczesne systemy chcą szybko decydować, sortować i optymalizować. Maszynowy realizm jest smarem dla infrastruktury decyzji. W gospodarce redukcja ta umożliwia komodyfikację. Aby coś wycenić lub zautomatyzować, trzeba to sprowadzić do zestawu cech. System nie potrzebuje osoby, potrzebuje profilu. Kapitalizm woli wywnioskować, kim jest człowiek z jego zachowania. W aparacie kontroli redukcja pozwala na automatyzację podejrzenia. Służby chcą wiedzieć, kto odstaje od wzorca, podczas gdy życie składa się z sensownych odstępstw. Maszynowy realizm pomija kontekst, ponieważ jest on trudny, a ruch mierzalny. Właśnie w takich momentach maszynowy realizm staje się codzienną techniką niesprawiedliwości. Wystarczy, że nie potrafi słuchać wyjaśnień. Spór o maszynowy realizm nie jest kłótnią estetów z inżynierami, lecz sporem o warunki życia w społeczeństwie klasyfikacyjnym. Jeśli algorytmy będą stosowane tylko tam, gdzie kategorie są stabilne, a człowiek zachowuje możliwość odwołania, technika może służyć porządkowi. Jeżeli jednak maszynowa klasyfikacja zacznie wnikać głębiej w obszary tożsamości, prawa, pracy czy bezpieczeństwa, jej metafizyka stanie się naszym instytucjonalnym losem. Każdy system klasyfikacyjny użyty w warunkach nierównej władzy wymaga podejrzliwości. Zdrowa demokracja nie powinna klękać przed wynikiem modelu jak przed wyrocznią z krzemu. Zwolennik automatyzacji zauważy, że ludzie też się mylą i mają uprzedzenia. Skoro ludzkie klasyfikacje są omylne, tym ostrożniej powinniśmy podchodzić do ich automatyzacji i skalowania za fasadą technicznej neutralności. Algorytm może nie usuwać uprzedzeń, lecz nadawać im wydajność przemysłową. Różnica między błędem ludzkim a maszynowym dotyczy skali, szybkości i autorytetu. Człowiek mył się lokalnie, system może mylić się globalnie, konsekwentnie i niewidzialnie. Maszynowy realizm nie eliminuje arbitralności, on ją kompresuje i dystrybuuje przez infrastrukturę. Im bardziej techniczna jest infrastruktura, tym bardziej polityczne stają się jej skróty. Niszczenie wieloznaczności jest warunkiem działania tych systemów. Wieloznaczność jest dla maszyny kłopotem, ale dla człowieka bywa przestrzenią wolności. Człowiek nie jest tylko tym, co można z niego odczytać. Maszynowy realizm ma tendencję do zamrażania człowieka w rozpoznaniu. Łatwiej algorytmowi uznać człowieka za odstępstwo niż zakwestionować normę modelu. To sprzężenie jest groźne, ponieważ łączy ontologię z zyskiem. Maszynowy realizm dostarcza kapitalizmowi świata bez metafor i historii, za to z doskonałą podażą zmienną. To sen księgowego, który pomylił bilans z antropologią. Nie oznacza to jednak, że należy odrzucić każdą formę klasyfikacji. Bez kategorii nie ma ani poznania, ani działania. Pytanie brzmi, jak, po co i pod czyją kontrolą? Dobra klasyfikacja wie, że jest jedynie narzędziem. Zła udają naturę. Obrona wieloznaczności to warunek sprawiedliwości. Prawo zna zakaz traktowania człowieka wyłącznie jako przypadku statystycznego. Humanistyka rozumie kontekst i historyczność znaczeń. Wszystkie te tradycje przypominają maszynie. Twoja etykieta nie jest światem. Jest tylko etykietą. Maszynowy realizm staje się niebezpieczny w sferze tożsamości. Dane nie stanowią moralne alibi. Jeśli społeczeństwo przez dekady traktowało różne grupy nierówno, dane przejmą tę niesprawiedliwość jak archiwalny kurz. Automatyzacja historii nie jest postępem i jest konserwacją uprzedzeń w nowym formacie. Mniej śmiesznie robi się wtedy, gdy człowiek staje się ryzykiem. Twarz podejrzeniem, emocja diagnozą, a gest naruszeniem. To, co w muzeum jest komiczną porażką klasyfikatora, w życiu społecznym może oznaczać odmowę kredytu lub utratę pracy. Technologia często najpierw ośmiesza się na obrazach, by później krzywdzić ludzi poprzez procedury. Krytyka maszynowego realizmu musi bronić prawa do kontekstu. Kontekst nie jest ozdobą znaczenia, lecz jego warunkiem. Maszynowy realizm traktuje go jak zbędny luksus, tymczasem w sprawach ludzkich kontekst jest tlenem. Należy również bronić prawa do niekonsekwencji. Systemy profilujące mają tendencję do wiązania człowieka z przeszłością jego danych. Maszynowy realizm nie tylko opisuje, on stabilizuje. Jeśli system potrafi zredukować człowieka do profilu, może projektować bodźce pod ten konkretny wzorzec. Nie jest więc tylko filozofią widzenia, lecz zapleczem manipulacji. Gdy urzędnik lub policja uznają wynik klasyfikacji za wystarczający powód do działania, niedoskonałe widzenie maszyny staje się realną władzą. Potrzebne są instytucje, normy i prawo do wyjaśnienia. Jeśli pozwolimy maszynowemu realizmowi stać się domyślną ontologią instytucji, zaczniemy żyć w świecie, w którym to, czego nie da się jednoznacznie sklasyfikować, będzie traktowane jako problem. Godność człowieka wyrasta z uznania, że człowiek nie wyczerpuje się w etykiecie. Maszyna może tego nie usłyszeć, ale instytucje muszą. W świecie zdominowanym przez maszynowy realizm, największym aktem oporu może okazać się prawo do bycia niejednoznacznym. Czy w rzeczywistości, która wymaga od nas pełnej czytelności dla każdego algorytmu, znajdzie się jeszcze miejsce na człowieka, potrafiącego zaprzeczyć własnej etykiecie? To właśnie w szczelinach między danymi a prawdą. Tam, gdzie system widzi błąd, a my wolność. Tli się jedyna szansa na odzyskanie naszej podmiotowości.